Ostatnio, ponieważ weszliśmy na falę FM, czyli oficjalne radio, każą mi przygotowywać utwory znacznie, znacznie wcześniej, czyli no chaosu już będzie coraz mniej. Mam nadzieję, że w rozmowie jakiejś będzie chaos. Witam dzisiaj niesamowitego gościa, mianowicie sekretarza stanu, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, mojego, mogę powiedzieć, przyjaciela, pana Jarosława Sellina. Dzień dobry.
Witaj, Milo, ale chaosu nie będzie, bo ja jestem Kaszubą, pamiętaj. My lubimy porządek.
A no tak. Ale pamiętam, jak... No tak, mieliśmy w zeszłym roku, bo jak organizowałem festiwale muzyki mniejszości narodowych i etnicznych w zeszłym roku, wielki festiwal, ponad 3000 ludzi. To jest niesamowite, że ta muzyka, którą uważamy za niszową, muzyka tradycyjna, etniczna, mieliśmy również Kaszubską, oczywiście.
Bardzo jestem ci wdzięczny za ten festiwal, bo uważam, że Polacy bardzo lubią muzykę korzeni. Nie tylko swoją, ale też właśnie tych ludów, narodów, które z nami współżyją od setek lat i lubimy to po prostu. To jest fascynująca część naszego dziedzictwa.
No i okazało się dzięki i tobie, i mnie troszeczkę, bo ja przyszedłem do ciebie, ale ty współtworzyłeś nazwę, bo ja już szczegółów nie będziemy mówili, ale nie, no dowiedziałem się od ciebie, bo ty mi powiedziałeś, że etnos po grecku, no bo wiadomo, że jestem Grekiem, to jest jedno słowo, ale w Polsce jest różnica między mniejszością etniczną a mniejszością narodową.
To nawet w polskim prawodawstwie jest tak wyróżniane, bo mamy konkretne narody, mniejszości narodowe, które w Polsce żyją, ale mamy też grupy etniczne, które nie mają statusu narodów, same nawet o to nie aspirują, jak Łemkowie, jak właśnie Kaszubi. I to nawet w polskim prawie o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym dokładnie jest tak opisane.
No więc właśnie, jak Kaszubi mówili, to organizujemy już po raz trzeci, wyobraź sobie, ten festiwal mniejszości narodowych i etnicznych, ale znacznie nam okrojono budżet. I tak się zastanawiałem, dlaczego aż tak okrojono, ale kiedy zobaczyłem listę, ile imprez się tego typu odbywa, muzyki etnicznej, muzyki awangardowej, wiesz, że na jazz, właśnie na jazz poszły na nieprawdopodobne dotacje, liczone w miliony. Nawet twoi przeciwnicy polityczni mówili...
To nie jest kwestia wolontarystycznych decyzji, tylko jednak rozstrzygnięć, które się odbywają w trybie konkursowym. Mamy specjalistów, którzy w różnych naszych programach dedykowanych twórczości artystycznej oceniają wnioski. I rzeczywiście, jeżeli zauważyłeś, że jazz jest szczególnie mocno ostatnio dofinansowywany, to wynika z tego, że on się po prostu świetnie rozwija. Mamy bardzo dużo nowych festiwali jazzowych, mamy bardzo dużo bardzo zdolnych młodych artystów, młodego pokolenia, świetnie przebijających się w świecie. Jazz polski jest po prostu znowu marką i to bardzo wyraźną w świecie.
Po raz pierwszy od lat 60., 70., prawda? Od czasu, kiedy Stańko świętej pamięci robił wielką karierę.
Stańko Komeda, właśnie mamy 50. rocznicę śmierci Komedy.
A no właśnie. I rzeczywiście widziałem w telewizji, obchodzono to troszkę. No ja bym chciał, żeby więcej obchodzono. Trochę obchodzono. No ale te festiwale mniejszości, no wiesz, ja jestem mniejszością.
No tak.
Więc to dla mnie. A jeszcze zrobiliśmy Festiwal Kultury Greków Polskich.
Ale to już robisz od lat chyba, nie?
Pięć lat. Znaczy miałem dwa festiwale, później pięć razy dostałem odmowę. Później zmieniły się władze ministerstwa i natychmiast zrobiliśmy następne trzy festiwale. Ale wydaje mi się, że formuła greckiego festiwalu się wyczerpała, bo nie mamy aż tylu Greków. No.
Ale jestem bardzo wdzięczny, że na właśnie twoim festiwalu Greków Polskich mogłem usłyszeć SBB, bo tam wybitny Grek też gra. Po latach niewidzenia, niesłyszenia na estradzie właśnie taką możliwość miałem. Moim zdaniem najwybitniejszy polski zespół rockowy w dziejach. polskiej muzyki rockowej. Ja tak uważam, to jest mój osobisty sąd i to teraz wyrażam.
To może dlatego wybrałeś też podobny zespół tej samej klasy na początek naszej audycji, bo będziemy też, wiesz, ja najbardziej lubię o muzyce rozmawiać jednak.
Ja też lubię.
A z tobą o muzyce rozmawiać jest przyjemnie, dlatego że jako jeden z niewielu ludzi zdasz się na niej, a sprawdziłem.
Jazz progresywny, na ówczesne lata, lata 60., 70., awangardowy. Bardzo ambitna, taka z pogranicza nawet jazzu i rocka muzyka. Muszę powiedzieć, że dwa lata temu chyba byłem na Górnym Śląsku na ich koncercie i trochę się spóźniłem, wbiegłem na taką salę mieszczącą mniej więcej 2000 ludzi. Usiadłem taki zadowolony, że się nie spóźniłem, że od początku będę słuchał ich pięknego koncertu, bo był piękny rzeczywiście. I nagle się tak rozejrzałem w prawo, w lewo, do tyłu i stwierdziłem, że siedzą sami faceci po 50, niektórzy z synami. Czyli jednak muzyka pokolenia.
No tak, z synami. Ja uważam, bo niektórzy mi zwracali uwagę na moje koncerty. Słuchaj, ile starych ludzi, ale też młodzi, z dziećmi.
No bo jak grać od lat 60, to
już... A ja mówię, wiesz co, mi nie zależy. Ja mówię, ja gram dla moją muzykę, gram dla dojrzałej publiczności, a czy dojrzały ktoś jest 16-latek czy 80-latek, to mi żadnej różnicy nie robi. Ale SBB też jest taki progresywny rock.
Tak, ale właśnie tego typu zespoły moim zdaniem pokoleniowo łączą, bo jak się młodym ludziom dzisiaj puszcza tę muzykę, no, to nagle doznają olśnienia, jakie to jest piękne, jakie nowoczesne, jakie awangardowe, jakie odkrywcze. I uznają, że rzeczywiście to ci dzisiejsi idole muzyczni są bardzo często tylko naśladowcami tych wielkich.
Z jednej strony, no SBB nikogo nie naśladował. SBB grał i Stańko grał i Namysłowski, oni, no, i Helmut Nadolski, pamiętasz ten palący się kontrabas?
Ja w ogóle uważam, że gdybyśmy byli wtedy wolnym krajem, kiedy właśnie były szczyty popularności czy szczyty kariery takich zespołów jak SBB, to zrobiliby chyba taką karierę w świecie jak Pink Floyd.
To może lepiej, że nie byliśmy, dlatego że mieliśmy ich więcej tutaj.
Pokusy były, żeby zostać.
No, oni, wiesz, no oni dużo grali w Niemczech jednak.
Tak.
I byli bardzo znanym zespołem.
I byli kuszeni też, żeby czasami zostać.
Zostać, no ale kto by chciał. Mnie zaproponowano obywatelstwo niemieckie w stanie wojennym.
Hermilo Curtis.
Tak, bo się urodziłem w Zgorzelcu, ale oni uważają, że w Niemczech.
No tak.
I wróciłem do domu i pytam teścia: Stasiu, słuchaj, będę przywoził proszek do prania, płyn do kąpieli.
A teraz wszyscy o tych proszkach do prania właśnie dyskutujemy. Jaki są jakości.
No właśnie, wyjeżdżam rano do Berlina, jestem wieczorem, przywożę whisky, przywożę uzo, bo my kochaliśmy uzo, grecką anyżówkę. A Staś mi mówi, no wiesz, no masz wybór, ale w naszej rodzinie Niemca nie będziemy mieli.
No, taki... teraz Grecja się twardo rzeczywiście postawiła w sprawie odszkodowań.
Właśnie w Polsce się dopiero teraz o tym mówi, ale Grecja w sprawie odszkodowań stawia się od jakichś 20 lat, od strasznie dawna. I kiedyś, kiedy no jeden z... Ja nie znam się na polityce, wiesz o tym, ale jeden z polskich polityków stwierdził, że należą się Polsce odszkodowania. Oczywiście. I ja wtedy mówiłem, to przyłączcie się do Grecji. Zawsze dwóch jest silniejszych niż jeden, bo Grecja już dawno to robi. Kiedyś pan Papandreou, to już nie o muzyce, ale o narodzie greckim, kiedy pani Merkel stwierdziła, że powinniśmy wyspy zacząć sprzedawać, to pan Papandreou się wkurzył, wtedy był premierem, i powiedział, nie, wasza ekscelencja czy coś tam, tylko Frau Merkel, oddajcie nam nasze złoto, które nam wywieźliście za ten w czasie wojny, a jak będziecie mieli problemy, to my za to od was Bawarię odkupimy.
No a my cały czas zabiegamy o zwrot dzieł sztuki, które poginęły nam. 62 tysiące mamy zarejestrowanych dzieł sztuki ruchomej.
No ale trochę się odzyskało.
Trochę się odzyskało, ale cały czas duża praca do wykonania przed nami. I właśnie niedługo też minister kultury Polski razem z panią, która odpowiada za kulturę w Urzędzie Kancelarskim Niemieckim, opublikują taki wspólny list w gazetach po obu stronach, plus apel o to, żeby no, ci, których może sumienie ruszy, żeby jednak przejrzeli swoje rodzinne magazyny w Niemczech, w Austrii i poddawali to, co zaginęło z terenu ziem Polski.
Sumienie to ciężka rzecz. No, Grecja walczy od 100 lat o odzyskanie swoich zabytków. Przecież Anglicy wycinali kariatydy z Partenonu. Tak. Francuzi też nakradli i tak dalej. No ale to były kraje, które miały kolonie, które były silne i kradli. Ale może wrócimy do muzyki, bo to...
Proszę bardzo.
No, teraz tak, no, odbywa się masa jazzowych festiwali, prawda? Mm-hmm. I to już w takich Jastrzębie jazz festiwal w różnych miejscowościach, w których tego nie było.
Tak.
Ale ja jeżdżę po różnych festiwalach jazzowych i widzę, że wszędzie są tłumy.
Wszędzie są tłumy, są młodzi, zdolni artyści, ze szkół profesjonalnie wykształceni jazzmeni wychodzą. Trochę mnie dziwi, powiem ci szczerze, że nie ma w Polsce właśnie w takiej otwartej przestrzeni radiowej radia jazzowego.
No jest FM, znaczy jest internetowy.
W internecie, tak, no ale niestety. Jednak powinniśmy chyba jednak przy tej popularności jazzu i liczby odbiorców, którzy są mimo wszystko, mieć taką możliwość, że przy 30 paru rozgłośniach, na przykład w Warszawie, jedno powinno być jazzowe. Kiedyś było, zamarło, brakuje tego.
Nie tyle zamarło, ile miało dużo, to Adamiak stworzył, tak, Mariusz Adamiak, tak. I odkupiło to jazz, nie, jak to Z, Chili Z.
A potem to w Chili zamienili, tak?
W Chili zamienili. No w Chili zamienili i niestety, no, troszkę jest bardziej popowo niż jazzowo. No ale też oprócz tego był festiwal nieprawdopodobny w zeszłym roku, Eufonia.
Mm-hmm. To jest inicjatywa, o właśnie, to bardzo ciekawe, bo przed chwilą tu był Jan Pospieszalski w studio. Myśmy się z Jankiem Pospieszalskim spotkali w połowie ubiegłego roku na festiwalu wielkanocnym imienia Beethovena. I zaczęliśmy rozmawiać i uznając, że to jest naprawdę dobry festiwal organizowany przez panią Penderecką, uznając że jego wartość, stwierdziliśmy, że trochę nam brakuje prezentacji w Polsce, w sali właśnie w Filharmonii, prezentacji muzyki Europy Środkowej. Bo na tych festiwalach tak wielkich jak Festiwal Beethovenowski brzmi wielka, cudowna, wspaniała, naprawdę ją doceniam i kocham, muzyka niemiecka z niemieckiego kręgu kulturowego. Brzmi wielka muzyka rosyjska, ale w ogóle nie brzmi muzyka rumuńska, węgierska, fińska, estońska i tak dalej.
Uh-huh.
Więc wpadliśmy na taki pomysł, żeby jednak taki festiwal zorganizować. Wzięliśmy się do pracy i taki festiwal powstał. Pod koniec ubiegłego roku była jego pierwsza edycja, Eufonia, czyli piękne brzmienia.
Tak.
I właśnie dedykowany temu obszarowi. I rzeczywiście mieliśmy muzykę od Finlandii po Węgry.
Uh-huh.
Z wizytą Arvo Pärta.
No
moim
właśnie.
Zdaniem najwybitniejszego kompozytora, żyjącego kompozytora współczesnego świata, który rzadko już wyjeżdża z Estonii, ale zdecydował się tutaj przyjechać, był honorowany też w Polsce i piękne dwa koncerty z jego muzyką. I będziemy to kontynuować. Chcemy, żeby Warszawa kojarzyła się też światowi muzycznemu z muzyki poważnej, z miejscem, gdzie co roku prezentowana jest muzyka tego fascynującego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, tych niewielkich narodów, średnich, małych narodów, ale które też swoją wielką tradycję muzyczną mają.
No Finowie, Sibeliusa mieli przecież.
Tak, oczywiście.
Na przykład.
Niektórych znamy, ale bardzo wielu kompozytorów nie znamy.
No to prawda, ale ja bym proponował, bo widziałem, co się z Eufoniami działo, bo moi przyjaciele dzwonili, że po znajomości, a wiadomo, w Hollywood na przykład, no pierwsze słowo, najważniejsze, żeby zrobić karierę, to connections, czyli znajomości, prawda? Żebym po znajomości załatwił bilety, bo biletów na wszystkie koncerty Eufonii nie było na kilka tygodni przed.
Tak, i niektórzy też zauważyli, że trochę inna publika nawet przyszła niż na takie klasyczne koncerty filharmoniczne, czy tak, na te
dużo awangardowców było.
Tradycyjne festiwale. Tak, więc widać, że jest zainteresowanie też tym obszarem kulturowym. I to też współgra, nie ukrywam, jako polityk, że to współgra z tą naszą polityką obecnego rządu, żeby ten region Europy, Europy Środkowej integrować pod każdym względem, politycznym, militarnym, to robimy, tak? Ekonomicznym, te wszystkie infrastrukturalne rzeczy, drogi, koleje, które budujemy, czy połączenia gazowe i tak dalej, ale też kulturowo. Poznawajmy się lepiej, bo naprawdę dobrze by było, żebyśmy lepiej znali kulturę słowacką, rumuńską czy łotewską niż dziś.
Ja często się powołuję na Winstona Churchilla z czasów II wojny światowej, kiedy przyszedł do niego minister obrony, czy minister wojny, nie wiem jak się wtedy nazywało, i mówi, potrzebujemy więcej środków. Weź, daj nam środki z działu kultury. A on powiedział, to po co my walczymy?
No właśnie. W gruncie więc... rzeczy najważniejsze z tego, co człowiek tworzy, to jest właśnie kultura.
No i z kultury Polska może być znana, no, tylko trzeba propagować ją jak najbardziej. Jesteś widywany, prywatnie zupełnie, na wielu koncertach. Koledzy mi donoszą, o, Selin był tutaj, a Selin...
O, chciałbym być na wielu więcej, bo wydarzeń i koncertów czy festiwali jest w Polsce bardzo wiele, no ale oczywiście możliwości czasowe są ograniczone, ale staram się od czasu do czasu gdzieś się pojawić i czegoś wysłuchać.
No często widuję ciebie albo w Filharmonii, albo na koncertach jazzowych, już nie mówiąc o SBB, gdzie byliśmy razem.
A dzisiaj z kolei, kiedy mówimy w takim szczególnym dniu, rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich warszawiaków, zwłaszcza, bo to tu się odbędzie, na wielki koncert Gramy dla Europy. Aha. Wielki koncert na Błoniach Stadionu Narodowego, otwarty, każdy może przyjść. Czołówka polskich artystów, raczej z tej kultury popowej, prawda? Trochę rockowej też. Czołówka polskich artystów z taką fajną dramaturgią wyreżyserowaną, żeby opowiedzieć o miejscu Polski w Europie. Wybitni artyści. Ja się cieszę na przykład, że Laocze, mój ulubiony zespół rockowy, się zgodził też w tym koncercie wystąpić. Współczesny zespół rockowy, ulubiony z tych młodszych. Więc bardzo zapraszam. Transmisja zresztą w dwóch telewizjach, i publicznej, i jednej prywatnej, ale cały koncert chyba będzie miał 4 godziny, a transmisja 2. Więc
no, wystarczy.
Więc warto przyjść osobiście, bo to będzie naprawdę bardzo atrakcyjny
koncert. Miejmy nadzieję, że przewidywano na dzisiaj deszcz. Jak widzimy za oknem, w każdy wtorek, kiedy prowadzę audycję, jest słoneczny i jest piękna pogoda.
Tu w Warszawie chyba wieczorem będzie bez deszczu.
Miejmy nadzieję, ale dzisiaj jest ten koncert.
Dzisiaj o 20:30, tak.
O, właśnie mam zaproszenie na ten koncert. Tak. Więc zapraszamy wszystkich. Co prawda będzie muzyka lżejsza.
Ale jutro z kolei w Teatrze Wielkim taki koncert Symfonia Europejska, gdzie no, zagramy oczywiście czwartą część 9 Symfonii Beethovena, bo to się kojarzy nieformalnie z tym hymnem Unii Europejskiej, choć Unia Europejska nie jest państwem, żadnego hymnu nie ma oficjalnie, no ale nieoficjalnie tak to jest traktowane.
No właśnie.
Potem oczywiście słynny Polonez Killara, ale w drugiej części będzie kompozycja specjalnie napisana na ten koncert jutrzejszy Radzimira Dębskiego, wybitnego kompozytora,
syna
wspaniałego. Tak, syna Krzesimira, który z różnych tradycji muzycznych Europy wziął różne wątki i skomponował z tego utwór specjalnie napisany na 15-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej.
No to zapraszamy tam. Wybrałeś sobie, no teraz przejdźmy z rocka do jazzu.
Proszę
zobaczymy,
bardzo.
Czy zdążymy do klasycznej muzyki, bo no, masz kupę roboty i nie tego. Więc zagra Esbjörn Svensson Trio.
Tak.
I to będzie wspólna kompozycja tego trio pod tytułem Dolores in Schoßstand, czyli Dolores na stojaku do butów.
Tak.
Czy przy stojaku.
Parę słów może już po wysłuchaniu utworu powiem. Dlaczego.
Powiesz, tak? Świetnie.
Powiem taką anegdotę, bo ja w latach 80. byłem prenumeratorem tej kolekcji ekskluzywnych płyt z cyklu Polish Jazz, tych numerowanych. I wtedy były niedobory materiałowe i dostałem w pewnym momencie tą płytę, która była w okładce pod tytułem W górniczym rytmie. Patrzę, co oni mi przysłali. A tam z tyłu, że różne kapele górnicze grają różne utwory. Ale w środku była płyta. W środku była płyta wokalistki norweskiej Karin Krok.
Ach, pamiętam.
I płyta się nazywa Cloud Line Blue. Z 79 roku. To jest jedna z najpiękniejszych płyt jazzowych, jakie mam w swojej kolekcji. W winylu oczywiście wtedy.
Tak, tak.
Musiałem sobie przegrać na CD, żeby teraz na CD słuchać. Bardzo polecam. I to jest właśnie ten klimat, który bardzo lubię w jazzie skandynawskim. Taki kontemplacyjny, trochę metafizyczny, trochę mistyczny. Taki. Moim zdaniem to jest jazz tego rodzaju, jest rodzajem współczesnej muzyki poważnej. Przecież to nie jest jazz taneczny. Tego się nie da tańczyć. Tego się słucha i myśli o wartościach najważniejszych i trochę w tym jazzie skandynawskim coś takiego odnajduję. Oczywiście Jan Garbarek, pamiętam ten jazz jamboree z 83 roku, po rocznej przerwie z powodu stanu wojennego, kiedy Jan Garbarek pierwszy raz był w Polsce, też fascynacja duża, ale Esbjørn Svensson Trio to jest ta fascynacja najnowsza, choć zespół już nie istnieje, bo sam Esbjørn Svensson tragicznie zginął, on był zapaleńcem, jeśli chodzi o nurkowanie w Bałtyku i po prostu pewnego razu nie wypłynął. To było parę lat temu, tragedia, zespół nie istnieje w związku z tym, bo to jest pianista, lider tego zespołu, ale wiele płyt nagrali, wszystkie je mam, to jest absolutnie wybitna muzyka, bardzo ją kocham.
No tak, no wiem, że jazz kochasz, ale powiem ci, że jak ja pierwszy raz usłyszałem Garbarka, rzeczywiście chyba najsłynniejszy oprócz Björk skandynawski artysta na świecie.
Muzyczny, tak.
To pomyślałem, przypomniałem mi się piątawki, przypomniała mi się muzyka z lat 60., początku 70. Zbyszka Namysłowskiego.
Oj, tak.
I zauważyłem, że Garbarek bardzo dużo przejął od Zbyszka.
I no, ma polskie korzenie też.
A no tak, no nazwisko polskie.
A niektórzy się zastanawiali, czy nie czeskie, ale on się kiedyś przyznał, tam coś opowiadał, że jednak polskie ma korzenie, bo to odkrył.
No właśnie, i teraz wracając jeszcze do radia, ja słyszałem kilka audycji o tym, no polskie radio. Czyli państwowe radio, prawda? I nie ma w dalszym ciągu, mimo że Związek Zawodowy Muzyków, tam Wojtek Konikiewicz się stara i tak dalej. Kiedyś Francuzi przyjęli, że 70% utworów we wszystkich radiach komercyjnych i państwowych ma być francuska. I po jakichś 10-15 latach, bo to długoterminowo trzeba patrzeć na to, po 10-15 latach muzyka francuska jest no nieprawdopodobnie wysoki poziom. Zresztą polska muzyka też jest w tej chwili na bardzo wysokim poziomie, tylko że nie jest prezentowana w mediach. No, cały czas się
słyszy. To bym się tak do końca nie zgodził, bo ja jednak słucham dosyć systematycznie dwójki radiowej i trójki radiowej i jednak jeśli chodzi o dwójkę radiową, gdzie dominuje muzyka poważna i jazz właśnie,
Wiem.
To dużo jest utworów polskich, całe audycje też temu poświęcone, a z kolei w trójce radiowej, nawet w tych popularnych tam listach przebojów i tak dalej, też jest bardzo dużo polskiej muzyki, zwłaszcza rockowej, więc...
No, na pół na pewno nie jest.
No, to na pewno nie, to masz rację.
No i tu no, przydałoby się, no jak dalej będziecie prowadzić ten...
Nawę państwową.
Nie chodzi o kulturę państwową.
No tak, ale tu politykę kulturalną też się uprawia.
No to mam nadzieję, że będziecie szli w tym kierunku, żeby rzeczywiście, no, dlatego Francuzi się stali tacy dobrzy, no bo oni musieli równać w górę cały czas.
Faktem jest, że jak się tak jedzie samochodem przez Europę, to jest coś takiego, że jak się jedzie przez Niemcy, to wyłącznie angielska muzyka, angielskojęzyczna leci.
No właśnie.
Oni mają jakiś kompleks chyba, że nie bardzo lubią swoją, ale jak się jedzie przez Francję czy przez Włochy, no. Tu bardzo dużo francuskiej, a tu zwykłej takiej nawet piosenki, tak? Ale jednak włoskiej.
A jak się idzie przez Grecję, to tak? Tylko grecka.
No proszę.
Tam to nie wiem, czy nie jest 90-95%, ale Grecy kochają swoją muzykę tradycyjną. Mm-hmm. Tutaj od czasów szlacheckich Polacy odeszli od muzyki tradycyjnej. Teraz od kilku lat muzyka tradycyjna, muzyka ludowa, nie wiem jak to nazwać, etniczna.
No właśnie nazwy są różne. Muzyka dzika, muzyka korzeni.
No, ale powiem ci,
ale
że
jest
staje się to coraz popularniejsze.
Są festiwale wspaniałe temu dedykowane.
Wszystkie mazurki świata.
Nowa tradycja.
I ostatnio był targ instrumentów ludowych w fortecy. I okazuje się, że te mazurki, to oni tańczą do 5-6 rano.
Tak.
i są ludzie. Mhm. No tak, no a teraz powróćmy do takich bardziej oficjalnych rzeczy, zanim posłuchamy Wagnera. Mhm. Ile jeszcze masz czasu?
No już parę minut. Mam po prostu komitet stały.
Ja byłem kiedyś, zaproszono mnie w Instytucie Adama Mickiewicza, żebym zasiadł w komisji takiej, która ocenia właśnie takie wnioski, które ja składałem. Mhm. Poprosiłem, żeby już mnie w takich komisjach nie umieszczano. Dlatego, że to są setki, tysiące wniosków. Jak teraz zobaczyłem wyniki, no bo brałem udział w następnych konkursach. Nie wiem, jak to się nazywa, czy konkursy, czy co. No konkurs. Kiedy siedziałem w tym Mickiewiczu, to zobaczyłem, że ci wszyscy ludzie, nas tam było ze 20 osób oceniających. Mm-hmm. To jest nieprawdopodobnie ciężka praca przeczytać te wnioski, bo czasami ludzie, no ja się troszkę znam na tym. I widziałem, że ci ludzie, którzy siedzieli naokoło, to są znawcy i tam nie było nawet ułamka polityki żadnej. Po prostu ocenialiśmy te muzykę i teatry. Ale to jest naprawdę ciężka praca. Za bardzo małe pieniądze.
Trochę społeczna, tak.
No trochę społeczna praca. Ja poprosiłem, żeby mnie nie umieszczano już takich tych. Ale teraz tak. Jeśli zostały obcięte dotacje na pewne programy, oczywiście dzięki temu więcej imprez się odbędzie, prawda? No ale pewne imprezy stracą na... No zmniejsza ich zasięg i prestiż pewnych imprez. Już nie chcę się żalić nad swoim festiwalem.
Ja nie wiem, o czym konkretnie mówisz teraz, ale my zwiększamy w każdym roku budżety na te nasze programy operacyjne, również dedykowane programom muzycznym, ale oczywiście może nie nadążamy z ilością inicjatyw czy pomysłów, które się pojawiają, bo rzeczywiście tych koncertów czy festiwali jest z roku na rok coraz więcej, które zasługują na wsparcie publiczne, ale wsparcie publiczne to nie tylko wsparcie z ministerstwa, to samorządy dysponują też środkami organizacji, różne fundacje różnego rodzaju, więc można sięgać do różnych źródeł.
No tak, ale, to jest ciężkie, bo z ministerstwa jest jednak no tak. I z agencji, agent ministerstwa, czyli z Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Muzyki i Tańca, one wspierają. Tak. Bo ja myślałem, że to jest taka polityka, że no bo przychodzi tysiące ofert, prawda? Teraz, ja nie wiem jak to było trzy lata temu, bo wysyłałem oferty, ale dostawałem zawsze odpowiedź negatywną albo żadnej odpowiedzi po prostu. I teraz są tysiące tych ofert.
My też jesteśmy wrażliwi na oferty z tak zwanej głębokiej prowincji, bo kiedyś to lekceważono bardziej, koncentrowano się raczej na inicjatywach wielkomiejskich.
Właśnie.
A my uważamy, że kultura żywa jest również w mniejszych miejscowościach i to też mocno wspieramy. Stąd ilość tych wniosków pozytywnie rozpatrywanych jest dużo większa.
Dużo większa. Ja wiem, tylko że właśnie ale przez to trzeba obcinać środki, żeby więcej się stało. I wiem, że te małe ośrodki, rzeczywiście dzieje się w tych małych ośrodkach dużo, ale na przykład pamiętam, jak za poprzednich rządów wprowadzono, bo koncerty były zwolnione z podatku. Mhm. I wprowadzono 23% podatek na koncerty. Mhm. Czy rząd, który będzie niedługo wybory, czy wy nie możecie zlikwidować tego, co wprowadzili? No, bo takie domy kultury, jak muszą jeszcze, no powiedzmy, że biorą bardzo dobry zespół za 8 tysięcy, załóżmy, i muszą do tego dopłacić jeszcze 23%, to już powyżej 10 tysięcy, no to oni mogą zrobić taki jeden koncert.
Ja to rozumiem, ale pamiętaj, że właśnie dlatego, że mówimy, że od 15 lat jesteśmy w Unii Europejskiej, są pewne regulacje unijne, które czegoś tam wymagają, więc ten podatek VAT-owski jest podatkiem właśnie takim regulowanym unijnie i w związku z tym no, musiałbym się zorientować, ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że musimy się trzymać dyrektyw.
A jednak. Mhm. No i a druga rzecz jest, no ja jako muzyk to muszę trochę prywaty swojej. Podnieśliście koszty uzysku. Mhm.
No, z korzyścią dla Rysów.
Z korzyścią dla nas, tak, oczywiście. Tylko że nie znieśliście jednak tej bariery, którą, znaczy podwyższyliście barierę, którą wprowadziłem.
Ale tak podwyższyliśmy, że to obejmuje moim zdaniem grubo ponad 90% artystów, nie? Bo to jest bardzo wysokie podniesienie i bardzo niewielu artystów przekracza ten pułap, który żeśmy wyznaczyli, jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodu.
No, nie będę mówił o sobie, więc nie będę się słuchaj, następną audycję. Aha, nie! Przejdźmy jednak do, bo ja wiem, że musisz, ale to już...
To może tak na zakończenie, bo widzę, właśnie, że moje sugestie tu wysłuchałeś. Skoro był rock, skoro był jazz, to ja też oczywiście jestem zafascynowany muzyką klasyczną, no muzyką poważną, a tutaj wielka tradycja, mówiłem o niej, tej muzyki niemieckiej, a w niej naprawdę kocham muzykę Ryszarda Wagnera, to jest nie klasyczna opera, tylko to są dramaty muzyczne. To są dramaty muzyczne. I Tristan i Izolda, mój ulubiony dramat muzyczny Ryszarda Wagnera, a zwłaszcza początek aktu trzeciego, który, ja przepraszam, że rano taką muzykę puścimy, ale to jest,
nie ma problemu.
To jest tak przejmująco smutna muzyka, że naprawdę wyciska łzy.
A może powiem refleksyjna.
Bo jest preludium do dramatu, który w tym trzecim akcie ma się wydarzyć w związku z Tristanem i Izoldą. I zawsze jestem bardzo przejęty, jak tego fragmentu słucham, więc bardzo też polecam.
No, ale ja ci wybrałem jeszcze filharmoników berlińskich, no bo to chyba jest jedno z lepszych wykonań na świecie.
No, prawda? To jest jedna z trzech najlepszych orkiest na świecie. Taka jest rywalizacja między Berlińczykami, Wiedeńczykami i Nowojorczykami.
No, bo ja wolę jednak Europę. Bardzo dziękuję.
I pozwolisz, że jak puścimy ten trzeci akt Tristana i Izoldy, to ja już sobie powoli pójdę do kolejnych obowiązków.
No, dziękuję ci, że poświęciłeś jednak swój czas dla nas tutaj w Radio Wnet. Jak widzisz, jedyne wolne, bo takich rzeczy i jazzu, i rocka, i...
Fajny prezent mi zrobiłeś, bo mam jutro urodziny.
O kurczę, no to jutro...
Nie, prezent w postaci tej audycji oczywiście.
Dziękuję i to zaszczyt dla mnie.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Tristan i Izolda, preludium do aktu trzeciego.